Radiowy poradnik medialny.
Daniel Wojciechowski, dzień dobry w radiowym poradniku medialnym w sobotni poranek. Dziś w studiu ze mną Beata Rzewnicka, logopeda i wykładowca. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Oliwia Świtlicka, studentka logopedii, a także animatorka dziecięca. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani pracuje także z dziećmi w żłobku, prawda?
Jak najbardziej.
No właśnie, i o tym będziemy rozmawiać dzisiaj, o dzieciach. Porozmawiamy i o ich wymowie. Dziecko i wymowa. Na sam początek, żłobek to bardzo wcześnie. Kiedy zauważymy, że coś jest nie tak?
No przede wszystkim zauważymy wtedy, gdy dziecko nie gaworzy po szóstym, koło siódmego miesiąca życia, nie ma nowych słów, nie buduje, nie próbuje podejmować kontaktu wzrokowego, nie reaguje na imię, mowa jego po trzecim roku na przykład może być niezrozumiała, albo często dziecko nie umie gryźć, nie umie żuć, nie umie pić. I to też już są takie sygnały dla rodziców, że warto by było zainteresować się problemami dziecka.
To takie najmłodsze dzieci, bo my o żłobku dzisiaj, pewnie o przedszkolu też kilka słów powiemy, ale ten żłobek, dziecko nie gaworzy. Kiedy dziecko powinno zacząć gaworzyć? Jak powinno
Pierwsze 6 miesięcy to jest głużenie, przypadkowe zabawy głosem, jeszcze nie w pełni świadome naśladowanie. Powyżej 6 miesiąca życia mamy gaworzenie, gdzie już pojawiają się samogłoski, powtarzalność, gaga, gugu, to właśnie mama, baba, tata, wtedy każdy rodzic czeka na to pierwsze słowo. Nie zawsze ono jest świadome, ale musi być gaworzenie. Głużą wszystkie dzieci, ale gaworzą już, na przykład dzieci głuche nie będą gaworzyły. To też już jest taki jakiś sygnał.
I stąd moje kolejne pytanie. Co to może być, jak dziecko nie gaworzy?
Jak dziecko nie gaworzy, no może być głuche, może mieć problemy, może być opóźniony rozwój mowy, może mogą być jakieś problemy w dysharmonia rozwojowa. No to należałoby się temu przyjrzeć.
No to co my możemy naprawić? Bo jeżeli dziecko nie słyszy, no to wiadomo, że trzeba będzie z tym poczekać trochę.
Znaczy, zawsze są badania przesiewowe po porodzie i wtedy wszystkie dzieci przechodzą owe badania, chyba że popsuty jest sprzęt, ale z reguły dzieci przechodzą te badania. Jeżeli jest coś takiego, co może zaniepokoić, to pochylają się nad tym dzieckiem już specjaliści. Ostatnio miałam właśnie małego pacjenta, który ma problemy ze słuchem, ma 2 latka, ale przeszedł też test przesiewowy prawidłowo. Ale w wywiadzie okazało się, że jest dużo katarków, jest suche powietrze w pomieszczeniu i dziecko może mieć korki w uszach, prawda? Może być zalegająca woskowina i to wszystko może powodować też opóźnienie, też rozwoju mowy, tak?
To teraz do tego żłobka przejdziemy, do pani Oliwii. Zajęcia z dziećmi można prowadzić. Pani jest studentką logopedii i pewnie takie zajęcia także zdarza się pani prowadzić, prawda, z najmłodszymi?
Tak, jak najbardziej. Są to zajęcia grupowe. Uważam, że to jest dobra taktyka, dobra zajęcie, jeśli chodzi o terapię, bo dzieci w grupie czują się o wiele swobodniej niż indywidualnie. Jest dużo śmiechu, jest dużo zabawy, przez co dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach i chętnie biorą w nich udział. Dzieci uczą się przede wszystkim komunikacji, czekania na swoją kolej. Uczą się również ćwiczeń poprzez dobrą zabawę.
To jak wyglądają takie zajęcia z najmłodszymi? No bo z dziećmi w przedszkolu to wiadomo, to już można nad tą grupką w pewien sposób zapanować. A żłobek? Jeszcze mniejsze?
Ciężko powiedzieć. Na pewno mogę powiedzieć, że po 2 miesiącach dopiero się dowiedziałam imion tych dzieci. Więc poznałam te dzieci, te imiona. Ciężko było im się na początku otworzyć. Na pewno różne obrazki, które przygotowuje piesków, kotków, zwierzaczków ogólnie, na pewno to pomaga. Różne słomki, różne kolorowe rzeczy na pewno w tych spotkaniach umilą im czas.
Ludzie jak słyszą logopeda i to, że dzieci mają mieć zajęcia z logopedą, to od razu wyobrażają sobie, mimo to, że mamy XXI wiek, że o, coś z moim dzieckiem jest nie tak na pewno. Nie, 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 moje dziecko jest zupełnie normalne, nic z nim nie jest nie tak, on nie potrzebuje pomocy logopedy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nas potrzebuje logopedy. Jak pani byście przekonały rodziców do tego, że nawet takie zajęcia, jeżeli dziecko mówi bardziej prawidłowo niż mniej prawidłowo, to są przydatne?
Przede wszystkim zajęcia w żłobku wyłapią nam problemy. Mogą rodzice dowiedzieć się od logopedy prowadzącego zajęcia, jakie mogą być konsekwencje tego, że dziecko na przykład nie gryzie prawidłowo, nie potrafi żuć jedzenia, że zbyt długo na przykład były podawane papki, że zbyt długo był podawany smok. I to wszystko może mieć wpływ na rozwój mowy. Czyli żłobek jest taką profilaktyką logopedyczną w pewnym sensie, zajęcia w żłobku. Zajęcia w żłobku też są takim sposobem na nauczenie rodziców, na pokazanie im, słuchajcie, tu jest problem, idźcie do specjalisty. Właśnie żłobek przygotowuje dziecko, małe dziecko, do pójścia do przedszkola, ale także do pójścia do szkoły. I tutaj należałoby pochylić się, rodzice powinni rozmawiać ze specjalistami w żłobku, a zwłaszcza z logopedą, bo to jest ten czas, gdy umysł dziecka jest bardzo plastyczny, taki 2-3-latek, i musimy nauczyć takiego 2-3-latka naśladować mowę, bo wtedy będzie ta mowa nam się rozwijała prawidłowo. Unikniemy może wad wymowy, no ale to wszystko zależy też od współpracy z rodzicami.
Pani Oliwio, jeszcze jedno pytanie, jeżeli chodzi o dzieci. Z dziećmi no nie pracuje się najłatwiej, bo jednak dzieci to dzieci, ale uczy pani dzieci tych umiejętności komunikacyjnych także w przyszłości. Jak to wygląda? Jak można nauczyć dziecko, jak należy się komunikować? To brzmi szalenie trudno, no bo dziecko wiadomo, zabawka biegiem i w nogi.
Na pewno musimy pamiętać o dyscyplinie. Nie jakiejś dużej, ale na pewno trzeba pokazać
dzieciom. Ale co, linijka, tak?
Nie, absolutnie. Ja korzystam z takiej zasady, że jeśli dzieci ze mną współpracują i ze mną się bawią, na koniec otrzymują nagrodę w postaci na przykład naklejki, gdzie każde dziecko potem to odkleja, prosi o przyklejenie. Na pewno pamiętamy o tym, że na sam koniec zajęć trzeba to dziecko wyciszyć, trzeba z nimi zrobić ćwiczenia oddechowe, które pozwalają im w spokoju wysiedzieć. Przede wszystkim też dzieci nie mogą mieć innych bodźców, tak jak zabawki w czasie tych zajęć, no bo zajmują się czymś innym, a nie zajęciami.
Jest w stanie pani rozpoznać dzieci, które przeszły taki cykl zajęć, które przeszły taki cykl zajęcia, a dzieci, które takich zajęć na przykład nie miały w przedszkolu czy w żłobku właśnie?
Raczej tak, w sensie no widać dzieci, które na przykład cały czas siedzą z otwartą buzią, trzymają język pomiędzy zębami, ziewają, także no, jest to do zauważenia.
Państwo tego nie widzą, ale ja próbowałem siedzieć z otwartymi ustami albo przygryzać język, to jest wysoce niekomfortowe.
Ale to jest takie typowe zjawisko, otwarta buzia u maluszka teraz, w współczesnym świecie. Wystarczy iść do żłobka, przedszkola, ponad połowa dzieci ma otwartą buzię.
Czyli
oddycha w nieprawidłowy
nie
sposób.
Powinna być
no, nie
ta
powinna,
buzia otwarta.
No, nie powinna, oczywiście przyczyny są różnorodne. Najczęściej butla, smoki, miękka dieta, też problemy z migdałami, problemy, no suche powietrze w pomieszczeniach, no błędne nawyki, tak? I to wszystko, palec, który też czasami zamiast smoka wędruje do buzi.
Oddychamy nosem, prawda?
Tak,
oddychamy
oczywiście.
Nosem, mówmy dlatego, jasno.
Dlatego no, logopeda w żłobku jest od tego, żeby zauważyć już pewnego rodzaju problemy, żeby uświadomić rodzica, tak? I to dźwiękonaśladownictwo, które stosuje się w żłobku, zabawy dźwiękonaśladowcze, klaskanie, śpiewanie, tańczenie, rytm, mowa jest rytmem, mowa jest słowem, sekwencją i dzieci się już wtedy tego uczą. Uczą się naśladowania, mówienia, śpiewania i to jest ważny, bardzo ważny element w rozwoju mowy każdego malutkiego człowieka, żeby następne te etapy płynęły prawidłowo.
A co z tym językiem między zębami? Przygryziony język, to jest
przygryziony?
Ciekawe. Która z pań, no właśnie, która z pań coś więcej o tym powie?
Znaczy, jeżeli jest butla podawana zbyt długo, to jest najczęstsza przyczyna, bądź smok, no to jest słabe napięcie mięśni od okrężnych, język płasko ułożony, nie pionizuje się w odpowiednim momencie język w pozycję dojrzałą, nie układa się jak u każdego powinien. No i potem mamy wadę zgryzu też, to jedno drugie nakręca. No, wypadałoby przede wszystkim zwracać dzieciom uwagę na zamykanie buzi, ćwiczyć buźkę, puszczać bąbelki, bańki, buziaczki. I tutaj jest no, też ważna rola przede wszystkim logopedy, żeby zwrócił uwagę na to. No amigdały można też skierować, logopeda może skierować też rodzica na badanie specjalistyczne. Bo
to
może
teraz kilka
są.
Słów do pani Oliwii. To podpowiedzmy młodym rodzicom z małymi dziećmi. Może jest kilka ćwiczeń, które można robić z małymi dziećmi w domu, które można wytłumaczyć, jak robić przez radio. Może coś prostego?
Najważniejsze jest to, żeby nauczyć dzieciaczka puszczać buziaczki, bo tak, większość dzieci potrafi. Robi tak płasko, tak. A to chodzi o to, żeby zrobić u i puścić takiego soczystego buziaka. Dla dziewczyn na pewno przyda się pomadka, żeby zrobić buziaczki na kartce. Można też, mam dużo miłośników psiego patrolu, można wyciąć zwykłą łapkę takiego psiaka, zawiesić na jakimś sznurku i poprosić dziecko, żeby po prostu dmuchało, pobierało powietrze nosem, a wypuszczało ustami.
Ale buziaczki to fajna sprawa.
Tak,
nie?
Można też całować siebie w lusterko. Walentynki.
Walentynki, no właśnie, sobotni poranek, akurat mamy walentynki. Przyjemnie się rozmawia, czas biegnie szybko. Słów jeszcze kilka o tym, jak to się zmieniło. Czy dzieci mówią gorzej dzisiaj niż 10 lat temu, pani Beato?
Jest gorzej niż było. Ekrany, miękka dieta, mniej rozmów w domach, to wszystko wpływa na to, że dzieci, że jest opóźniony, bardzo popularny jest w diagnozach opóźniony rozwój mowy dziecka. Kiedyś dzieci nie miały też tak długo wad wymowy utrzymujących się międzyzębowości, czy długo utrzymujących się parasygmatyzmu, rotacyzmu, czyli wszystkich wad wymowy, które powinny być wyciszone do 7 roku życia, do momentu pójścia do pierwszej klasy.
Powiedzmy, co to są za wady, jak one się objawiają, te, o których pani wspomniała?
Przedłużający się na przykład parasygmatyzm to jest do czwartego, można powiedzieć, mówię książkowo, do około czwartego, piątego roku życia jest normą. Syba, capka, jeżeli dziecko w ten sposób mówi, jest prawidłowy. Lyba, laki, lovel jest prawidłowy.
U dzieci.
Ale jeżeli 7-latek mówi w ten sposób, no nie jest to dobre rokowanie. Nie powinno tak być. No ale z roku na rok coraz później te wady zostają jakby wyłapane, zostają sterapeutyzowane, ale nadzieja jest, bo rodzice są coraz bardziej świadomi. Coraz więcej, szerzej młodszych, starszych rodziców przychodzi, pytają się, rozmawiają. To cieszy, że jest większa świadomość wśród rodziców. I czasami może zbyt są chętni, zbyt dużo oczekują, ale dobrze, że pytają. My się z tego cieszymy, my specjaliści.
Pani Oliwio, przychodzą rodzice ze sprawami jakimiś, żeby porozmawiać, coś omówić, albo dziecko im coś pokazało? Zdarza się coś takiego?
Tak, jak najbardziej. Rodzice czasami są wystraszeni tym, co się dzieje, ale przychodzą do nas i zawsze tłumaczymy, zawsze wyrażamy chęć pomocy i wtedy rodzice zawsze po prostu nam dziękują.
My jesteśmy
są
dla rodziców.
No
tak,
właśnie.
My specjaliści.
Mleczaki. O tym jeszcze musimy powiedzieć koniecznie, bo moje ulubione hasło to po co leczyć mleczaki, przecież i tak wypadną.
No tak, ale muszą być zdrowe, umyte, pachnące, bo wtedy na bazie tych mlecznych zębów wyrastają zęby stałe. Dziecko musi mieć zdrowe nawyki, musi umieć dbać o zęby mleczne, bo potem będzie dbało w podobny sposób o zęby stałe. Poza tym no, próchnica zębów mlecznych też może mieć wpływ później na zęby stałe.
No, a na naszą wymowę ma próchnica zębów mlecznych jakiś wpływ?
No, Znaczy dzieci mogą, jeżeli są, jeżeli jest próchnica na zębach mlecznych, bo tak o tym rozmawiamy, no może być to seplenienie, może być międzyzębowość, może być mowa niewyraźna, może ten język nie wiedzieć, gdzie ma się układać prawidłowo, nie ma tak zwanego oparcia. Także dbajmy o nasze, uczmy. Ja zawsze pytam się swoich rodziców, pacjentów, moich małych pacjentów, czy ząbki były myte, ile razy dziennie. No i dzieci szczerze często odpowiadają, że raz.
W tygodniu.
No nie, dziennie albo i w ogóle. W przedszkolu czasami umyją, rano w domu już nie zdążą, wieczorem może umyją. Także tutaj bardzo każdego rodzica namawiam na to, żeby już nawet chodzić do stomatologa, uczyć, czy z misiem myjemy zęby. Są przeróżne pasty, ale oczywiście nie te z cukrem, tylko bez cukru. Są różne klepsydry, które uczą aplikacje w telefonie, aczkolwiek tego niebieskiego światła jak najmniej, a zwłaszcza u tych małych bobasków żłobkowych.
To niebieskie światło też może wpływać na rozwój naszej mowy?
Oczywiście, bardzo. Z roku na rok jest coraz gorzej, bo mózg nie radzi sobie z niebieskim światłem. Blokuje rozwój mowy bardzo często. Te dzieci pandemiczne na przykład, to pokolenie pandemiczne, które teraz mamy w placówkach wszelkiego rodzaju, stąd może być też opóźniony rozwój mowy.
To jest niesamowita historia, że światło może wpływać w jakikolwiek sposób na to, jak mówimy. Czy w żłobku dzieci już biegają z telefonami, czy jeszcze nie?
Raczej wydaje mi się, że tak. Są zabawkowe telefony, gdzie dzieci chodzą, patrzą, klikają, rozmawiają, więc wydaje mi się, że gdzieś tam w domu na pewno powinno być te niebieskie światło. Nie powinno, ale gdzieś tam może się znajduje.
Patrzmy na nasze dzieci, słuchajmy ich, słuchajmy jak mówią, co robią, czym się zajmują. Jeżeli mamy jakieś podejrzenia, to wystarczy się zgłosić do logopedów. Ich jest coraz więcej. Wiedzą, co zrobić i jak się zająć i jak poprawić, żeby w przyszłości kłopotów nie było. A gośćmi mojej audycji były dzisiaj dwie panie. Pani Beata Żywnicka, logopeda i wykładowca. Dziękuję pani bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Oraz pani Oliwia Świtlicka, studentka logopedii, a także animatorka dziecięca, która się tymi najmłodszymi zajmuje.
Dziękuję.
Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia.
Radiowy poradnik medialny.